z przewodników po Rzymie, wyczytałem, że na terenie Watykanu i pod placem świętego Piotra jest ponad 60 tysięcy dzieł sztuki. Wyliczono, jaką mają wartość. Mają taką wartość, że przez rok czasu można by wyżywić 7 miliardów ludzi, kupując żywność 20 euro dziennie dla każdego. Taki jest majątek zgromadzony w Watykanie. Załóżmy tak hipotetycznie, że Kościół to sprzedał i nawet rozdał ubogim przez rok. Karmił wszystkich ludzi ziemi. Minął rok i co dalej? Już nie ma czego sprzedawać. Ten rodzaj bogactwa bardzo mocno rzuca się w oczy ludziom. Niektórych kole, bulwersuje, gorszy, zniesmacza. Wzbudza zawiść, rozpala namiętności. Ale nie to stanowi największe bogactwo Kościoła. Człowiek, który codziennie leżał przy bramie pięknej w świątyni jerozolimskiej, przynoszono go codziennie, ktoś o to dbał, żeby wołał o jałmużnę. No, ta brama piękna, ale ten już człowiek może taki piękny nie był, bo paralityk to nie jest piękny widok. No i on miał zmiękczać sumienia, miał apelować do sumień i apelował, i pewnie, jeśli nie każdy, to wielu, chodząc lub wychodząc ze świątyni, przed słuchaniem Słowa Bożego lub po wysłuchaniu Słowa Bożego, dawało mu jałmużnę. I Piotr stanął wobec tego samego człowieka i tego samego wyzwania i mówi: nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. Daję mu więcej, niż prosi. Czyli ten człowiek zostaje w tym momencie obdarowany jak nigdy dotąd. Nikt go tak nie obdarował jak Piotr. A właściwie Bóg poprzez Piotra. Ten dar zmienia jego życie. Już nie jest paralitykiem, już nie jest chromy, już może chodzić, skakać, zaczyna wielbić Boga. Co się stało potem? A nie wiemy, co się stało. Może poszedł grzeszyć, a może poszedł się dalej modlić. Nie wiemy. Wiemy po prostu tyle, że Bóg potrafi prześcignąć ludzkie oczekiwania. Że da więcej, niż człowiek modli się lub oczekuje. I to jest ten właśnie przypadek. Obdarowany ponad miarę. My modlimy się o różne małe rzeczy, które wydają nam się ważne, wielkie, niezastąpione. A Bóg chce nam dać większe od naszych oczekiwań, bo jest większy od naszych oczekiwań, więc może obdarować bardziej. Jeśli rozpoznajemy się figurze tego chromego, który codziennie o coś prosi, o jakieś wsparcie, no to już jesteśmy na dobrej drodze. Być może nawet w pierwszym odruchu się rozczarował, że Piotr nie daje mu tego, o co on prosi. Ale potem przekonał się, że to jest nieskończenie więcej. To budzi w nim radość i uwielbienie Boga. No i właśnie teraz przyszedł czas paschalny, kiedy mamy wielbić Boga. Czy wielbimy, to już każdy musi sobie odpowiedzieć, ale to jest czas na uwielbienie Boga. Cały Wielki Post, coś wołaliśmy, prosiliśmy i dobrze. A teraz jest czas na uwielbienie. Panie Boże, dokonałeś wspaniałych rzeczy. Dla mnie chromego, dla mnie grzesznika. Tak wielkie rzeczy dokonujesz. Na moich oczach, ze mną, dla mnie. Uwielbiaj Boga. Takie jest dzisiaj zaproszenie przez ten fragment dziejów apostolskich. To jest ważne, żeby wiedzieć, że Pan Bóg nie musi spełnić naszych oczekiwań. On ma własne plany. Podobne jest zresztą w dzisiejszej Ewangelii. Będziemy ją analizować jeszcze w którąś z niedziel wielkanocnych. Apostołowie czują się rozczarowani Bogiem. Jak rozczaruje mnie człowiek, no to mogę pójść do innego człowieka. A ostatecznie do Boga. A gdzie pójdzie człowiek, który się rozczarował Bogiem? Już nie ma dokąd iść. I ogarnie go zwątpienie. Ale kiedy człowiek rozczarowuje się Bogiem? Kiedy ma fałszywe wyobrażenie o Bogu, tworzy sobie swoje wizerunki Boga. Jaki ten Bóg jest? Niektórzy mówią nawet Bozia. Starzy ludzie mówią Bozia. Jakby byli małymi dziećmi. Bóg Ojciec to nie jest Bozia. I mamy mieć relację do Boga Ojca. Syna. To nie jest synek, tylko syn. Musi mieć zdrowe relacje. Ma mieć obraz Boga objawiony przez Niego. To znaczy mamy odkrywać, jak On się daje poznać. I nie ulegać naszym wyobrażeniom, intuicjom, jakimś lokalnym tradycjom, objawieniom prywatnym, które są tak prywatne, że aż wątpliwe. Człowiek rozczaruje się wtedy, kiedy ma fałszywe wyobrażenie o Bogu i Bóg pokaże mu prawdziwe oblicze. Właśnie to mówią idący do Emaus. A myśmy się spodziewali, ale czego się spodziewali? Że On wyzwoli Izraela. No nie zrobił tego. No bo nie zrobił. To było fałszywe wyobrażenie o Mesjaszu. Stąd rozczarowanie. I jaki Jezus daje komentarz? Oni rozumni. Tam jest dosłownie powiedziane głupcy. Ale wystarczy powiedzieć nierozumny. Ten, który nie ma rozumu lub ma, ale go nie używa. O nierozumni. jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyli niby znają proroctwa, słuchali proroctw, ale nie pojęli. Albo nie widzą, że o kim mówiły te proroctwa, albo nie widzą, jak Bóg spełnił te proroctwa, a może jedno i drugie. Dlatego ważne jest pytanie dzisiaj do każdego z nas. Czy masz właściwy obraz Boga? Nie chodzi o obrazy na ścianie. O ten obraz, który jest w twojej świadomości tutaj. Albo to jest obraz, który płynie, wyraża objawienie. Albo jest to nasze dzieło. Tak sobie wyobrażamy tego Boga. Człowiek, który rozczaruje się Bogiem, nie ma dokąd iść. Jedyne, co mu zostaje, to wątpienie. Lub nawrócenie, czyli wyrzeczenie się swoich wyobrażeń. Uznanie, a nie, to były moje iluzje. To była moja nieświadomość. Nie miałem pojęcia w ogóle. Czyli przyznanie się do błędu. Jezus, żeby im to zobrazować jeszcze, w jakim tkwią błędzie, idą, Jezus się do nich przyłącza. Wczoraj słyszeliśmy, że Maria Magdalena, która też ulegała emocjom, nie rozpoznała Jezusa, bo mówi, jeśli to jesteś ty, ogrodnik, to pokaż, gdzie go położyłeś. I to mamy pierwszą Marię Magdalenę, która nie rozpoznaje. Dzisiaj mamy idących do Emaus, którzy też nie poznają Jezusa. I mówią, chyba jesteś jedynym, który nie wie, co się wydarzyło. A on był jedynym, który wiedział. Który tego dokonał. Widzisz, jak można być rozbujanym religijnie? Można myśleć, że Jezus nie wie, co się dzieje. A On wie. On jest sprawcą. On jest tą pasą. On dokonał tego przejścia. On jest zwycięzcą. Dlatego musimy bardzo strzec naszych emocji i naszych zmysłów. Musimy być bardzo powściągliwi w emocjach i w zmysłach. One przeszkadzają wierzyć. Jak się czyta historię na przykład niektórych mistyków, to oni bardzo bali się złudzeń, że ulegną złudzeniu. Że właśnie to, co jest wizją uszczęśliwiającą, nawet niektórzy bali się, czy przypadkiem nie jest to złudzenie, chociaż mieli taką bliskość Boga, ale bali się, żeby demon tego nie wykorzystał. I my musimy się bać, żeby demon nie wykorzystał na przykład naszej pobożności, bo on chętnie to zrobi. Sam nie jest pobożny, ale chętnie wykorzysta naszą pobożność. Prośmy Boga, żeby dał nam właściwe rozeznanie. Wtedy, kiedy dzieją się rzeczy, które nie idą po naszej myśli, bo nie muszą iść. Ja coraz bardziej przekonuję się, że coraz mniej idzie po mojej myśli. Coraz mniej. Może wszedłem na właściwą drogę wreszcie. Późno, ale cieszę się, przynajmniej odkrywam to naprawdę. Jezus okazał ogromną miłość, ogromną cierpliwość dla tych wędrowców idących do Emaus. To jest Nikopolis dzisiaj, miejscowość oddalona od Jerozolimy, około 20 kilometrów. Tam są ruiny kościoła z czasów bizantyjskich. Kiedyś odprawiałem tam Eucharystię z księżmi. Piękne miejsce, faktycznie. No ale Jezus dołączył się do nich, żeby im wyjaśnić Pisma i mówić do ich serc. I tak przemówił, że ich serca na nowo rozpaliły się. I to chce Bóg zrobić z nami. Na nowo rozpalić nasze serca, żeby nie gasły. Poświątecznie. Amen.